Jak ja zrobię sińce pod oczami, to dzwoni do mnie pacjentka następnego dnia i mówi: pani doktor, pani mi wczoraj sińce robiła i ich już nie ma. I mój mąż stał z rana kawę robić, popatrzył na mnie i mówi: ach, kochanie, ty wreszcie się wyspałeś. Oczywiście mężczyznom najczęściej się nie mówi, jakie zabiegi się robi. Chcę, żeby moje pacjentki i tak jest, słyszały komplementy, jak się wyspałaś, jak świetnie wyglądasz, a nie co sobie zrobiłaś. Ja jeszcze żartuję, że mój fotel nie robi tylko botoksu. A to Leneczka u nas sprząta i pomaga wszystko utrzymać w sterylności. I Leneczka też przyjechała z Białorusi, pomaga nam. Już pracuję 13 lat w medycynie estetycznej i jestem teraz już w swojej trzeciej klinice. Mam spory zespół i pacjentka w granicach 2,5–3 tysięcy. Przy czym ja nie przyjmuję nowych pacjentów, tylko opiekuję się stałymi, gdyż do mnie są tak duże kolejki, że w pewnym momencie stwierdziłam, że ja z doskoku biorąc pacjentów nie zadbam o twarz swoich stałych, więc raz na pół roku to jest stabilna nasza pacjentka. I jestem międzynarodowym wykładowcą, dlatego że lekarze widzą, że ja to analizuję i nie ukrywam nigdy wiedzy. I zawsze mnie interesowała głowa. Głowa ludzka. Im bardziej było coś skomplikowanego, tym mogłam więcej siedzieć nad tym. I zresztą w Mińsku. Dostając się na pierwszy rok studiów, my mamy zajęcie z anatomii. I jednego dnia profesor szedł i usłyszał, jak ja opowiadam dla swoich kolegów to, co za chwilę on będzie przypytywał. I on wziął mnie na rozmowę i zapytał, czy nie chcę zostać u nich preparatorem. Pierwsza praca na pół etatu. Ja byłam z nim mega dumna i ja preparowałam wszystko, ale nie twarz. Bo twarz to jest bardzo cenny materiał, który nie tak studentowi dać. I wtedy postanowiłam, że ja pokażę profesorowi łatwiej sobie taką głowę, w sensie nie człowieczu. No, za 2 butelki wódki udało mi się zorganizować w weterynaryjnej klinice po eutanazji oczywiście głowę psa, który będzie bardziej podobny do człowieka. I myślę, to ja na tej głowie nauczę się i pokażę, że ja dam radę wszystkie struktury tak wyoperować, tak wyodrębnić, żeby moje marzenie było dostać ludzką głowę, żeby ją dotknąć od środka. Zrobiłam formaliny, ale głowa psa różni się od człowieczej, więc pojechałam do biblioteki i wzięłam anatomię głowy boksera, bo to była rasa boksera. I nocami udało mi się pół głowy już odsłonić, znaleźć wszystkie nerwy, naczynia, wszystko. I to była moja słodka tajemnica. Natomiast trzeba było słyszeć krzyk profesora, jak on przypadkiem znalazł tu głowę. Ja myślałam, że mnie wywalą z uczelni. Jakoś tak nie myślałam o tym, że to jest nie tyle, że nieetyczne, to owładnęło mną bardziej niż ta przestroga. Panie profesorze, ale bym pan mi w życiu nie dał przeprowadzić głowy na pierwszym roku, więc ja postanowiłam panu pokazać, że ja dam radę. Proszę zobaczyć. I zaczęłam warstwę po warstwie pokazywać. I zamiast tego, żeby wywalić mi z uczelni, powiedział: Natalia, a zrobisz mi taką ludzką głowę na państwowe egzaminy. I obrałam sobie już pracę naukową, która tak naprawdę posłużyła mi, niestety w nieszczęsnym przypadku, punktem startowym do wyjazdu za granicę, chociaż nigdy o tym nie myślałam. Obrałam taki punkt, że będę zajmować się mózgiem i udało mi się znaleźć inne wariacje takiego naczyniowego koła, które jest w środku mózgu. Ta praca wygrywała wszystkie konferencje, gdzie jeździłam po całym wschodniej granicy i tak sobie żyłam. Byłam bardzo zadowolona z siebie, aż nie doszło do momentu roku 5. Kiedy w moich planach było zrobić tak, żebym tylko skończąc uniwersytet, mieć już doktorat, bo to był doktorat mój. I Problem polega na tym, że na katedrze dla nowych asystentów zabrakło doktoratu. Ja zostałam zabrana na rozmowę, gdzie mnie grzecznie poprosili oddać pracę, bo muszę szybciej wypuścić doktorantów. Ja zignorowałam to. Zostałam znów wezwana, już ton był zupełnie inny i mi powiedziano: Natalia, pamiętaj, że tobie jeszcze trzeba zdać państwowe egzaminy. Następnego dnia oddałam pracę, złożyłam wypowiedzenie. Coś we mnie po prostu obumarło i to nie dążenie do nauki, tylko niewiara w system. I ja nagle poczułam, że będę tak się czuła za każdym razem, bo ja nie mam pleców, ja nie mam rodziców, lekarzy, ani profesorów. Ja mam oczywiście coś lepszego, ja mam charakter i bardzo mocne wsparcie swojej rodziny. Byłam wściekła, bo ja jestem bardzo łagodna, ale jeżeli ja się już wkurzę, to nie ma zmiłuj się. Okej, dobra, oddam wszystko, ale wtedy od razu przede mną stanął obrazek. Za 4 lata ja napiszę znów swoją pracę, jakąkolwiek, i zostanę potraktowana w podobny sposób. I stwierdziłam, że ja muszę wyjechać. Pomyślałam o Polsce. Tylko zostało załatwić, jak to zrobić, żebym się przenieść. Nikt nie uwierzy mi, że tak mi się poszczęściło. I w tamtych latach profesor Jacek Nikieliński był rektorem Akademii Medycznej i on bardzo często z wizytacją przyjeżdżał na Uniwersytet w Mińsku. On przyjeżdżał i opowiadał o immunohistochimii. Ja już nie pamiętam, o czym on opowiadał. Mieliśmy tłumacza. I ja pamiętam, że na koniec ktoś zapytał, czy macie jakieś zapytanie. Ja myślę, dobra, jak ja tego teraz nie zrobię, jak ja nie zapytam na swoim łamanym polskim o jakieś receptory immunohistochimiczne na tych komórkach, to ja już zostanę na tej Białorusi do końca. Ja stałam i swoim łamanym polskim zapytałam jego o coś. I zostałam zauważona. On naprawdę na przerwie zapytał, skąd ja umiem rozmawiać po polsku. Ja powiedziałam, że ja mam pochodzenie polskie i że mi się marzy przyjechać. Fajnie, to jak będzie pani na stażu, bo ja wtedy już widziałam, że pojadę latem na staż, to przyjdzie pani do mnie. I był ten czas, że odwiedziłam pana profesora, wzięłam wszystkie swoje dyplomy, wygrane olimpiady za całe swoje życie. Wzięłam taką stertę, że to było przerażających rozmiarów. Przyszłam i powiedziałam: panie profesorze, ja chcę do Polski. I widziałam, że on na mnie patrzy jako na perspektywę. Zawołał z dziekanata osobę i nigdy nie zapomnę tej sytuacji, kiedy ja kończyłam 5 rok i został mi tylko 1 rok na Białorusi, 6. Możemy wziąć panią odpłatnie ze zniżką dla pochodzenia polskiego, ale ten koszt był przerażający. 4,5 tysiąca euro, co było dla mnie i mamy i siostry nie do dźwignięcia. 1 rok. A mieszkanie? I oni liczą i mówią, że ja muszę pójść na 4 rok. Razy 3 i wszystko po prostu, ja pamiętam, jak we mnie się obniża w środku wszystkie moje narządy i ja rozumiem, że jak nawet bym pożyczyliśmy, no po prostu nie ma. Panie profesorze, nie ma, tylko mamy. Co najwyżej naskrobiemy, zapożyczymy się, ale tylko na 1 rok. Czy jest możliwość, żebym ja zdałam wszystko to w 1 rok? Ja wtedy mówię, zbierając dokumenty z Białorusi, odwrotu nie ma. A u nas, jeżeli pani na 6 roku nie zda któryś egzaminów, to my nie możemy pani zawiesić na dziekankę, po prostu pani nie zda i będzie musiała zdawać egzaminy i dostawać się na uczelnię od nowa, od 1 roku. Wyboru nie ma. Czy pani da radę? A ja myślę, panie profesorze, dam radę. I widziałam jego wzrok, pamiętam, że on we mnie wierzył. Tak samo jak moja mama, do której leciałam po tej rozmowie oskrzydlona. Wsiadłam do busa, pamiętam, my nocowaliśmy jeszcze pod Pałacem Branickim w samochodzie. Czekaliśmy na tą rozmowę. Mama, dostałam się, tylko trzeba 4,5 tysiąca euro naskrobać. Mama z taką nieporuszoną miną lezie do kieszeni, wyjmuje, uwagę, 13 dolarów. Na razie mamy tylko 13. Mówię, ale poradzimy sobie. I faktycznie udało się nam się zapożyczyć i ja przyjechałam do Polski. Ja byłam taka dumna z siebie. Ja przesiadywałam cały czas w bibliotece, próbując, uwierzcie mi, że polski język nie jest łatwy. Ja Wam zaraz powiem, bo tak, po rosyjsku choroba nazywa się neurofibromatos. Okej, dobra. Po łacińsku neurofibromatosis. Tak samo po angielsku. Dlaczego to po polsku się nazywa nerwiakowłókniakowatość? No, po prostu to kosztowało dużego wysiłku. I nigdy nie zapomnę mojego pierwszego egzaminu z ginekologii. Ja ginekologię znałam dobrze. Położnictwo, łaciński też język medyczny dobrze znałam, ale brakowało mi słownictwa polskiego. I ja dostałam nóżkowe ułożenie płodu i jak to... I ja po prostu myślę, dobra, obrazki to obrazki. Fach w ręku mam. Namalowałam, co jak wychodzi, co trzeba jak obrócić. Pokazuję i widzę, jak doktor widzi, że ja nie gadam po polsku, ale starszej daty rozumieją taką trasiankę i widzę go podziw. Ja nie widziałam, że go wszyscy się boją, ja po prostu nie widziałam tego. To był klasyczny egzamin dla mnie, jeden z 24, który mnie czekał, kiedy na przykład latem zazwyczaj zdawano tylko 6 egzaminów. To ja jednego dnia czasami miałam 2 i naprawdę to było mega trudne. Rok po tym musiałam dochodzić do siebie. No i ten doktor oddaje mi tą książkę zaliczeniową. Ja wychodzę, on wyszedł ze mną, spojrzał na korytarz. Patrzcie, jaka jest dobra, a jeszcze nie gada po polsku. Uczcie się rozmawiać przede wszystkim. Tego brakuje. I ja ten maraton skończyłam. Skończyłam z dyplomem, skończyłam z wysoką punktacją i z brakiem chęci do życia. Później to tylko było z górki. Z górki dlatego, że wszystko stało przede mną otworem. I ja chciałam pomagać ludziom, bo sama przeszłam przez dużo rzeczy. Zaczęłam dojrzewać, że ja nie mogę być chirurgiem. Ja mam tak chorą nogę, nie mogę długo chodzić, ja nie mogę biegać dużo. Natomiast chciałam obrać jakiś inny kierunek, taki, który będzie mi przynosił dochód, żebym ja mogła się utrzymać, a nie tylko jakaś taka moja fanaberia, że ja chcę przestawić ucho z lewa na prawa. Żartuję. Wybrałam specjalizację bardzo powszechną, która pozwoliłaby mi rozwijać swoje dodatkowe pasje, a była to medycyna rodzinna. W międzyczasie zdarzyła się bardzo duża tragedia, kiedy mój chłopak zmarł na nagłe zatrzymanie krążenia. To tak jak piłkarze padają na boisku, nie było resuscytacji. Po prostu fakt dokonany, straciłam osobę, którą kochałam i uderzyłam w pracę. Pracowałam dużo i wszystkie pieniądze, które zarabiałam, stwierdziłam, że wejdę w tą działkę, która pozwoli mi kreować coś. I to była medycyna estetyczna. Mój mąż mówi, czym się zajmuje się, tak jak go pytają, czym zajmuje się twoja żona, myśli, botoksiki robię, psik, psik. To się nazywa jałowa martwica szyjki kości udowej, kiedy odpada główka od reszty kości i zona wzrostu przestaje produkować nową kość. I ja żyję z bólem. Ja już kocham swój ból, bo ból znaczy życie, nie? Natomiast miałam zostać olimpijską czempionką i od dzieciństwa zajeździłam W domu całe pufy pękały w szwach, dlatego że skakałam na nich i myślałam, że jeżdżę na koniu. I moje pierwsze wspomnienie chyba było bardzo mocne, bo mam szaloną mamę. Pamiętam, jak w wieku 3 lat posadziła mnie przed sobą na koniu, bez siodła. I ja pamiętam ten wiatr i ten ból odbitych części między nogami. Później, jak non-stop skakałam w domu na tych pufach, mama w końcu zaprowadziła mnie do olimpijskiej szkoły jazdy na koniach i tam spędziłam naprawdę bardzo dużo czasu i szykowałam się wybrać się na Akademię Fizyczną. To było w Mińsku, na Białorusi. I tak naprawdę ja nie uczyłam się w szkole, bo mama zawsze mi mówiła, a dobra, tam nie pójdziemy dzisiaj, chodź, lepiej pojeździmy. I generalnie nie miałam się uczyć, ale miałam bardzo duże parcie na to, żeby być najlepszym w tym sporcie. Pracowałam kilka koni dziennie. Mama starała się dopingować mnie we wszystkich. Oczywiście wyścigi były i to było, popracuję. Dziecko w aktywnym fazie wzrostu może mieć niedobory. Jestem bardzo szczupła i wyciągnęły mi wzrosty. I jednego dnia całe moje życie, tak jak i lata później, przybrała obrót w ogóle 180 stopni. Poczułam tak ostry ból w pewnym momencie, że stojąc na jednym miejscu złamała się mi noga. To był ból największy w życiu, który kiedykolwiek odczułam i najczęściej mnie gipsowali. To było okropne, bo moja klasyczna pozycja to było pełzanie, bo gips sięgał od piersi w dół do stopy i ja po prostu byłam prosta jak deska. Ja mogłam tylko pełzać i leżeć. Stać nie mogłam. No i ja cały czas miałam nadzieję, że ja wrócę do sportu, ale widziałam rok po roku, że chyba to wszystko nie ma sensu. Byłam na domowym nauczaniu. No i nauczyciele zazwyczaj przyjdą, pogłaszczą po główce, biedne dzieciątko, zadadzą jakieś zadanie, tak żebym przebrnąć z jednej klasy do drugiej, z drugiej do trzeciej, tak dalej. Jednego razu, pełząc po korytarzu, znalazłam kartkę. I tam pisało: olimpiada po biologii, takiej i takiej daty. Jak zobaczyłam słowo olimpiada i całe moje marzenie o tym, że zostanę olimpijską czempionką, powróciły. I myślę, przecież ja mogę się ścigać nie na koniach. Mogę rozwinąć swoje inne umiejętności, bo nie wiadomo, ile ja jeszcze będę jeździła tym wózkiem. Nie rozdziubywałam tego, bo uważam, że to jest najgorsze, po prostu zapętlić i tylko myśleć i użalić się nad sobą. Nie, życie szło dalej. Najbardziej mi było szkoda, że ja nie mogę pójść. Ja patrzyłam, pamiętam, jak teraz zamykam oczy, szpital, wieczór, padał śnieg, lampa przy szpitalnym świeciła takim pomarańczowym kolorem i piesi przychodzili po tym śniegu, taki wieczór piękny był i chrumkał ten śnieg, bo było otwarte wietrzenie, okien było i chrumkał śnieg i ludzie szli. Ja myślę, no idziesz człowiek i nie zdajesz sobie sprawy, jaki ty skarb posiadasz, że ty możesz zrobić jeden krok, drugi krok i się po prostu przemieścić. I tak myślę, chociażbym jeden człowiek, każdy na ziemi, dał mi jeden krok, to ja bym mogłam chodzić. My nie zdajemy sprawy, jak wspaniałe mamy życie, to, że my oddychamy, my widzimy. I wtedy zaczęłam to doceniać, że jeżeli ja wstanę jeden krok dalej, pójdę, to teraz minęły te lata. Teraz ja łapię się na tym, bo ja mam wspaniałe życie i łapię się na tym, że jakie ono jest dobre. Więc jeżeli ktoś mi skarży się, że jemu coś niedobrze, że coś nie idzie, ja mówię, wszyscy żywi, zdrowie? Ze zdrowiem jeszcze powalczyć można, ze śmiercią już nie da się powalczyć.
Był to reportaż Joanny Sikory, Twarzą w twarz. Opowiadała dr Natalia Romanowska.